Oba te zbiorowiska, tak jak tutaj, nierzadko występują obok siebie rosnący wzdłuż cieku wodnego łęk w miarę oddalania się przechodzi Wols. Tutaj dodatkowo jeszcze występują zarośla wierzbowe, będące pierwszym stadium sukcesji roślinności lasu na tereny otwarte. Bagienne lasy należą do najcenniejszych zbiorowisk leśnych Puszczy Kępinowskiej. Wiele z nich, jak na przykład rosnące w obszarach ochrony ścisłej Sieraków i Krzywa Góra, nie została przekształcona przez człowieka i zachowała naturalny charakter. Lasy te są matecznikiem dla wielu zwierząt, z łosiem na czele. Łosie przebywają tutaj w okresie wiosenno-letnim, na zimę przenoszą się do suchszych borów sosnowych. W przeszłości lasy bagienne porastały rozległe obszary pasów bagiennych Puszczy Kępinowskiej. Na skutek wyrębów i karczowania lasu oraz prowadzonych od XIX wieku melioracji znaczna ich część została osuszona i zamieniona na użytki rolne, głównie łąki i pastwiska. Wiele bagiennych lasów je dzisiaj cierpi z powodu braku wody. Zbiorowiska te ulegają degradacji i przekształcają się w lasy grądowe. Przystanek siódmy Strumień. Mijany na trasie ścieżki strumień jest jednym z niewielu cieków wodnych Puszczy Kępinowskiej o naturalnie ukształtowanym korycie. Odwadnia podmokły obszar uroczyska Paśniki i wpada do kanału Zaborowskiego, który odprowadza wody z południowo-wschodniej części puszczy do Łasicy. Charakteryzuje się bardzo zmiennym poziomem wody. Na wiosnę i po dużych opadach atmosferycznych szeroko się rozlewa, także cała okolica znajduje się pod wodą. Nie trwa to długo. Woda szybko opada i zwykle w połowie lata strumień całkowicie zanika. Pierwotnie bagna zajmowały około 1/3 terenu Puszczy Kępinowskiej. Południowy pas bagienny był zasilany zarówno wodą spływającą ze skarpy równiny warszawskiej i równiny łowicko-błońskiej, jak i z opadów, natomiast środkowy pas bagienny tylko wodami opadowymi. Dodatkowo zasoby wodne puszczy były uzupełniane przez wylewy Wisły i Bzury w czasie powodzi. Woda ta głównie stagnowała i wyparowywała, w nieznacznym tylko stopniu odpływając na zachód do Bzury. W wielu miejscach tworzyły się lokalne strumienie, jak ten, przy którym się znajdujemy, lecz nie było żadnej rzeki osuszającej bagna. W połowie XIX wieku rozpoczęto osuszać bagna w celu ich udostępnienia dla rolnictwa. Przekopano wtedy pierwszy 20-kilometrowy odcinek kanału Łasica. Prace melioracyjne były prowadzone aż do lat 70. XX wieku. Wybudowano łącznie około 135 km kanałów podstawowych i niezliczoną ilość kanałów niższego rzędu. Pomimo że na kanałach zbudowano urządzenia piętrzące wodę, obszar Puszczy Kępinowskiej został mocno przesuszony, co doprowadziło do przekształceń, to jest degeneracji wielu zbiorowisk roślinnych. Obecnie planowane są działania zmierzające do otworzenia zakłóconych stosunków wodnych. Roślinność występująca na okresowych ciekach wodnych jest przystosowana do zmiennych warunków wilgotnościowych. Przykładem jest pięknie kwitnącą wiosną okrężnica bagienna czy marek szerokolistny, które latem, po wyschnięciu wody, dalej rozwijają się jako rośliny lądowe. Małe. Okresowe cieki są miejscem rozrodu i zdobywania pokarmu dla wielu zwierząt. Zwierzęta żyjące w wodzie w ciągu kilku miesięcy przechodzą przeobrażenie lub przekształcają się w stadia przetrwalnikowe. Wiosną odbywają się gody płazów ropuchy szarej i traszki zwyczajnej. Traszka zwyczajna jest najpospolitszym przedstawicielem płazów ogoniastych. Rozród rozpoczyna już w marcu, samiec przybiera wtedy efektowną szatę godową, wyrasta mu wysoka, ząbkowana płetwa grzbietowa, a boki ogona zdobi perłowo-błękitna smuga. Dorosłe osobniki opuszczają wodę pod koniec czerwca i przebywają w wilgotnych, cienistych lasach, polując na drobne bezkręgowce. Larwy traszki, podobnie jak innych płazów ogoniastych, mają wygląd osobników dorosłych, posiadają też zewnętrzne skrzela. W czerwcu-lipcu przeobrażają się i wychodzą na ląd. Nad ciekami spotkamy także zaskrońca najpospolitszego węża Puszczy Kępinowskiej. Zaskroniec, którego podstawę diety stanowią żaby, doskonale pływa i nurkuje. Na drobne płazy, ich larwy oraz wodne bezkręgowce poluje również rzęsor grzeczek, jedyny europejski jadowity ssak. Swoje ofiary zabije zawartym w ślinie jadem. Przystanek ósmy przy Lipie, grąd wysoki. Nazwa uroczyska pochodzi od rosnącej nieopodal lipy. Sędziwe drzew już uschło, ale młode odrosty u podstawy pnia utworzyły odrębne pnie. Obecnie zamiast jednego drzewa mamy kilka wyrastających z tego samego pnia. Występowanie tutaj lipy świadczy o dużej rzezności siedliska. Podobne pod względem rzezności siedliska na wschodnich i południowych zboczach kampinoskich wydm zajmują lasy liściaste grondy wysokie Tiniota arpinetum typicum. Widoczne nieopodal powalone drzewa są stałym składnikiem ekosystemu lasu. W naszych warunkach klimatycznych martwe drewno powinno stanowić około 1/5 naziemnej biomasy lasu. Rzadko możemy je spotkać w lasach gospodarczych, gdyż drzewa wycinane są zgodnie z cyklem produkcyjnym, który trwa około 100 lat. W warunkach ochrony ścisłe i naturalne procesy mogą przebiegać w nieskrępowany sposób, a drzewa pozostają na pniu do końca, aż osiągną swój biologiczny kres. W warunkach leśnych dęby i lipy zazwyczaj dożywają 400-500 lat, grapi sosny 300 lat, a olchy niewiele ponad 100 lat. Drzewa pod koniec życia atakowane są przez pasożytnicze grzyby oraz owady, przyspieszając ich zamieranie. Od obumarcia do pełnego rozkładu, co trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, drzewo jest zasiedlane przez liczącą nawet do kilkuset gatunków grupę grzybów, roślin i zwierząt. Na świeżo obumarłym drewnie zaczyna się swoista sukcesja kolonizujących je organizmów. Prześledźmy to na przykładzie bezkręgowców zasiedlających leżącą kłodę sosny. Początkowo pojawiają się gatunki żerujące pod korą i w korze, jak na przykład tycz cieśla. Po upływie około roku, gdy kora nie przylega już tak ściśle do pnia, zwiększa się ilość owadów odżywiających się drewnem. Po 5-6 latach od śmierci drzewa pojawiają się owady preferujące drewno już nieco zmurszałe, na przykład zmorsznik czerwony. Po kolejnych 2-3 latach zwiększa się wilgotność drewna, pojawiają się sprężyki, mrówki oraz larwy niektórych mchówek. W ostatnim okresie mocno rozłożone drewno zasiedlają dżdżownice, wije i skoczogonki. Wraz z każdą grupą pojawiają się także związane z nią gatunki drapieżne i pasożytnicze. Chodniki owadów umożliwiają wnikanie do wnętrza kłody bakterii i grzybów. Na powierzchni pnia osiedlają się mchy i wątrobowce, których gruba powłoka utrzymuje wewnątrz pnia wysoką wilgotność, co sprzyja rozwojowi saprofitycznych grzybów. Z czasem na kłodzie osiedlają się paprocie, a w stadium zaawansowanego rozkładu także rośliny kwiatowe. Wyróżnia się 3 fazy rozkładu drewna: kolonizację, zasiedlanie zamierającego drzewa przez wyspecjalizowane organizmy żerujące w twardym drewnie, łyku i korze, dekompozycję, czyli rozkład, proces rozdrabniania i rozkładu tkanki drzewnej przez organizmy związane z martwym drewnem. Humifikacja, końcowy etap rozkładu drewna i jego mineralizacja przy zwiększonym udziale organizmów glebowych takich jak skoczogonków, wijów, dżdżownic, roztoczy, bakterii i grzybów. W wyniku tych procesów pierwiastki, które były nagromadzone w ciągu życia drzewa w postaci związków organicznych, są mineralizowane i w postaci przyswajalnej dla roślin powracają do gleby, stając się budulcem i pokarmem następnego pokolenia drzew. Proces uwalniania składników mineralnych z rozkładanego drewna zachodzi równomiernie, co przez lata zapewnia roślinom dopływ składników pokarmowych. Z badań przeprowadzonych w Ameryce Północnej wynika, że w martwym drewnie na 1 hektar lasu znajduje się około 14 kg fosforu, 330 kg wapnia, 46 kg potasu i 7 kg sodu. Zabieranie z lasu całego martwego drewna powoduje więc systematyczne zubożanie gleby, co w dłuższej perspektywie prowadzi, podobnie jak w nienawożonych uprawach rolnych, do wyjałowienia gleby. Z obumierającymi i martwymi drzewami związana jest specyficzna i liczna grupa organizmów, kilkaset gatunków grzybów, owadów i innych bezkręgowców. Organizmy te, związane ze starymi stadiami sukcesyjnymi lasu, należą do najbardziej zagrożonych form życia na Ziemi, gdyż w lasach gospodarczych nie ma już dla nich miejsca. Obecnie coraz większą wagę przykłada się do ochrony tych środowisk, ponieważ ich brak lub przekształcenie jest przyczyną zaniku wielu gatunków z grupy reducentów. Dla wielu z nich taką ostoją są właśnie obszary ochrony ścisłej. Martwe drewno jest czynnikiem wpływającym korzystnie na bogactwo gatunkowe środowiska leśnego. Próchniejące pnie są też środowiskiem życia wielu pasożytniczych owadów, np. błonkówek, stanowiących jeden ze składników naturalnej odporności ekosystemu leśnego na masowe występowanie owadów wyrządzających szkody w drzewostanach. Przystanek 9. Karczmisko. Nazwa miejsca pochodzi od istniejącej w XIX wieku na rozstaju dróg karczmy Niepust. Legenda głosi, że karczma nie chciała puścić spragnionych podróżnych. Nieopodal, przy warszawskiej drodze wiodącej z Wierszy przez Pociechę, Sieraków i Mościska do Warszawy, stała druga karczma w Pociesze. Kto więc wyrwał się z objęć Niepustu, mógł się pocieszyć kwartą okowity w następnej karczmie. Musiał się jednak strzec przed niebezpieczeństwem, ponieważ według innych podań w Krogulcu na bagnach napowracających z karczmy czatował diabeł. Wówczas w tej części Puszczy Kampinoskiej znajdowało się więcej karczm. Stały przy skrzyżowaniach dróg biegnących z okolic Zakroczynia, Sowiej Woli i Głuska w stronę Warszawy. Na propinacji, czyli wyszynku alkoholu, bogacił się kto mógł, miały swe karczmy lasy rządowe, mieli dziedzice, były karczmy żydowskie, a dochód niektórych z nich dorównywał dochodom uzyskiwanym z gospodarki leśnej. W karczmach i oberżach ludność wiejska piła gorzałkę i piwo, odbywały się tańce i hulanki przy dźwiękach muzyki. W karczmach zatrzymywali się również pierwsi turyści, między innymi koło Wójcicki i W. Jastrzębowski. Do naszych czasów przetrwała legenda związana ze znajdującą się kilkaset metrów na wschód Ćwikową górą, gdzie mieszkał srogi zbój Ćwik, który pojmanym wbijał ćwieki w ciało i w pięty. Przed nami Bór Świeży, jedno z głównych zbiorowisk leśnych Puszczy Kampinoskiej. Jego drzewostan tworzy sosna zwyczajna z domieszką brzozy brodawkowatej i dębu bezszypułkowego. Po trzecie rośnie jałowiec, kruszyna i jarzębina, w runie dominują borówki czernica i brusznica oraz kostrzewa owcza. Bujna jest warstwa mszysta, tworzą ją między innymi rokiet i płonniki, w miejscach suchszych i prześwietlonych dodatkowo występują porosty chrobotki i płucnice. Sosna jest podstawowym drzewem tworzącym tutejsze lasy, zajmuje 66% powierzchni leśnej. To również najbardziej rozpowszechnione drzewo w Polsce, co stanowi około 75% składu gatunkowego naszych lasów. Jest doskonale przystosowana do życia w trudnych warunkach, wytwarza wtedy głęboki system korzeniowy z wyraźnym korzeniem palowym, dzięki czemu może czerpać wilgoć z głębszych warstw gleby. Kampinoskie sosny, rosnąc w trudnych warunkach na suchych i ubogich piaszczystych glebach, mają bardzo wąskie przyrosty roczne, a co za tym idzie twarde, sprężyste i bogate w żywice drewno. Ze względu na te znakomite właściwości mechaniczne sosna kampinoska była ceniona na krajowych i zagranicznych rynkach drzewnych. Spławiane Wisłą całe strzały były używane do wyrobu masztów okrętowych. Do dzisiaj ponad 150-letnie sosny masztowe zachowały się w obszarach ochrony ścisłej Nart, Sieraków, Wilków i Kaliszki. Wszystkie części sosny przesycone są żywicą, a jej paczki i igły zawierają olejki eteryczne o właściwościach leczniczych. Parujące składniki olejków eterycznych, zwane fitoncydami, nasycają leśne powietrze, które działa leczniczo na nasze organizmy. Z tego też względu lasy sosnowe są lasami zdrowymi, z małą ilością bakterii w powietrzu. Są też przyjazne ludziom, ponieważ dużo lepiej czujemy się w jasnym borze niż pod mokłym olsie lub cienistym grądzie. Nasycone żywicą drewno sosny oraz igły pełne olejków eterycznych wbrew pozorom są doskonałym pożywieniem dla innych zwierząt. Igłami żywią się między innymi larwy boreczników i osnui, gąsienice zawisaka borowca, barczatki sosnówki i strzygoni choinówki, a także postacie dorosłe wielu chrząszczy, jak na przykład żerdzianka sosnówka. Pod korą żerują larwy korników cetyńca większego i mniejszego, przypłaszczka granatka, rębaczy, tyczy cieśli. Niektóre z tych owadów w jednowiekowych sośninach rosnących na ubogich siedliskach mogą się nadmiernie rozmnażać i doprowadzać do poważnego uszkodzenia drzew. Rosnące tutaj sosny mają już 91 lat. Posadzono je w miejscu wylesionym w XIX i na początku XX wieku. Pod ich okapem możemy dostrzec dęby, ale ze względu na brak światła nie mogą się one prawidłowo rozwijać, dlatego często przybierają charakterystyczną parasolowatą formę. przystanek 10 wiatrołomy. Wylesione powierzchnie, pośród których stoimy, to skutek trąby powietrznej. W dniu 9 lipca 2004 roku huraganowy wiatr wdarł się od południa w głąb Puszczy Kampinoskiej. W ciągu kilkunastu minut wichura zniszczyła pas lasu o szerokości około 200 metrów i długości około 10 km, ciągnący się w kierunku północno-wschodnim od Wiktorowa do cmentarza w Palmirach. Siła wiatru była tak duża, że tysiące drzew, bez względu na gatunek i wiek, zostało połamanych bądź wyrwanych z korzeniami na powierzchni około 97 hektarów. Przy krętej drodze całkowicie uszkodziła 90-letni drzewostan sosnowy, przy żółtym szlaku z Truskawia do Zaborowa leśnego młodnik liściasty, a w obszarze ochrony ścisłej cyganka ponad 100-letnie dęby. Podobne zniszczenia wyrządził huragan, który 13 czerwca 1972 roku przeszedł nad środkową częścią puszczy, na północ od miejscowości Łubiec i Grabina. W historii Kampinoskiego Parku Narodowego wielokrotnie dochodziło do wiatrołomów i wiatrowałów, lecz na mniejszych i bardziej rozproszonych powierzchniach. Pojedyncze drzewa, zwłaszcza o płytkim systemie korzeniowym, np. brzozy, często przewracają się przy silniejszych podmuchach wiatru. Wiatr jest naturalnym czynnikiem, który decyduje o losie drzewostanów. Niszczy, ale jednocześnie stwarza warunki do rozwoju młodego pokolenia. W prastarych puszczach wiatrołomy i wiatrowały przyczyniały się do zróżnicowania wiekowego i gatunkowego ich szaty roślinnej. O szkodach mówimy współcześnie, gdy mamy na myśli wymiar strat materialnych. W Kampinoskim Parku Narodowym postępowanie na powierzchniach po ostatnich wiatrołomach było zróżnicowane. Pozostawiono powalone drzewa w obszarach ochrony ścisłej cyganka i zaborów leśny, zajmujących 12 hektarów oraz na trudno dostępnych terenach podmokłych objętych ochroną czynną zajmujących 25 hektarów. Zostawione martwe drzewa będą miejscem życia milionów organizmów, to jest owadów, grzybów, bakterii, a ze zwiększonego dopływu światła na dno lasu skorzystają bujnie rozwijające się rośliny zielne, między innymi chroniona lilia złotogłów i rzadka na terenie Puszczy Kampinoskiej rutewka orlikolistna. W przyszłości wyrośnie tu las, o którego składzie gatunkowym i strukturze zadecydują naturalne procesy. Z pozostałej powierzchni, to jest 33 hektarów, uszkodzone drzewa usunięto, a w rok później na 23 hektarach ponownie zasadzono las. Ze względu na dużą ilość saren i łosi, dla których sadzonki drzew są doskonałym pożywieniem, zalesione powierzchnie ogrodzono. Do naturalnej sukcesji zostawiono 10 hektarów powierzchni pohuraganowych położonych na terenach bagiennych i na wydmach. Zachowanie tej powierzchni bez zalesienia daje szansę na wykształcenie się coraz rzadszych w Puszczy Kampinoskiej zbiorowisk otwartych muraw napiaskowych i wrzosowisk. Możemy już to obserwować na widocznym przed nami łagodnym stoku wydmy, gdzie pojawiły się krzewinki wrzosu. Potrafi on bardzo szybko oponować odsłoniętą powierzchnię. Gdzieniegdzie na piasku widać również kępki szczotlichy siwej pionierskiej rośliny otwartych wydm. Rozległy system korzeniowy, wychwytujący z podłoża każdą odrobinę wilgoci, a cienkie i twarde liście chroniące przed jej utratą zapewniają roślinie przeżycie. W wielu miejscach można dostrzec też dołki. Są to pułapki mrówkolwa. Larwy mrówkolwa zagrzebane na ich dnie czyhają na ofiarę. Mrówka lub inny owad, który nieopatrznie zapędzi się na krawędź dołka, wpada do niego. Osypujące się ściany uniemożliwiają wydostanie się z pułapki. Dodatkowo utrudnia to zagrzebana na dnie larwa, która ostrzeliwuje ofiarę ziarnami piasku.